Dzień dobry. Dzisiaj odcinek Odwyku o tym, jak spodziewać się najgorszego.
O Bogu, po ludzku, odwyk.com.
Ludzie się często modlą. Znaczy, dobra, ludzie się rzadko modlą, ale ludzie, którzy się już chodzą do kościołów, to się często modlą. I spośród tych ludzi, spośród tych modlitw tych ludzi, najczęściej się powtarzają prośby. To wiadomo, daj mi to, daj mi tamto, ja i w ogóle. Czasem się kieruje modlitwy dotyczące przed sąsiada, na przykład zabierz sąsiadowi samochód, albo żeby mu się córka, prawda, i tak dalej. No, to jak wiemy z jednego filmu. W każdym razie prośby to są główne modlitwy do Boga. Już samo w sobie jest trochę takie słabe, ale jest, nic co będziemy udawać, że nie jest. I to, co ciekawe, w ogóle sprawa dotyczy nie tylko takich chrześcijan niedzielnych, czy takich, powiedzmy, co myślą, że są chrześcijanami, a tak naprawdę szukam tego pretekstu, żeby być niemiłymi dla innych. No, chrześcijanie, którzy się znają trochę na Biblii, przeczytali też i nawet są bardzo zaangażowani w tego Boga i poważnie go traktują, nawet coś z nim przeżyli. Nawet on z nimi coś przeżył. No nawet tacy ludzie zwykle proszą, głównie proszą, tak, modlą się, żeby prosić. No jest to taka strasznie nienaturalna rozmowa. Mówi się, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. No to by była strasznie słaba rozmowa, jakbyś rozmawiał z kimś i podczas tej rozmowy byś tylko prosił, żeby ten drugi coś ci dał. To taka słaba relacja, no znaczy interesowna, no to jak firma klient czy petent urzędnik, taka rozmowa, no to słaba rozmowa. Ale istnieje taka kategoria modlitw, wśród tych prośb już, próśb, nie żeby Bóg ci dał. Mimo to jest to prośba, ale nie żeby ci dał. Ludzie proszą o to, żeby ci nie zabrał tego, co już ci dał. Na przykład zadaj sobie takie pytanie. Czy jeżeli ktoś prosi Boga o zdrowie, to czy częściej się zdarza, że ten ktoś jest chory czy zdrowy? Albo inaczej mówiąc, czy częściej o zdrowie proszą Boga zdrowi czy chorzy? Tu ci wyjdzie, bo się może zdziwisz, przynajmniej mi wychodzi, że znacznie częściej proszą zdrowi o to, żeby Bóg im dał zdrowie. Że naprawdę nie proszą o to, żeby im dał zdrowie, bo akurat je mają. Oni proszą, żeby ciągle byli zdrowi, żeby im nie dał choroby, żeby im zdrowia nie zabrał. No, takie są to modlitwy i o takich modlitwach trochę dzisiaj, bo jak się zastanowić nad tym bliżej i zerknąć sobie do Biblii, to się w ogóle okazuje, że w Biblii nie ma takich modlitw. Są podobne, ale tutaj trzeba rozróżnić sprawę. Czy są na przykład w Biblii modlitwy o to, że człowiek nie prosi Boga o coś, żeby dostał, tylko prosi o to, żeby Bóg mu czegoś nie zabrał? No i wydaje się, że niby są, bo na przykład w Ojcze Naszu, który tu każdy mniej więcej zna, na końcu jest wybaw nas ode złego. W tłumaczeniu na polski współczesny to jest uratuj nas od złych rzeczy, od zła. Czyli spraw, żeby nam się złe nie działo. Nie? Tam chleba naszego to nam daj, tam odpuść nam winy i takie różne tam, no to są normalne prośby, a na końcu jest to, żeby nas coś złego nie spotkało. Też od Boga, nie? Więc jest niby coś takiego. Jest też taka osławiona modlitwa Jabeza, jakiegoś Jabeza z pierwszej księgi Kronik w 4 rozdziale. Jest modlitwa tego Jabeza i on tam mówi, żeby taka króciutka modlitwa, jest tylko o nim jedna wzmianka w całej tej Biblii, że o jakimś facecie, co się modlił, tak jednym zdaniem powiedział mniej więcej, że daj mi, żebym dobrze mi się powodziło i żeby mi się tam terytorium powiększało i na końcu powiedział, żeby mnie coś złego też nie spotkało. No i mniej więcej tak samo jak Jezus mówił i jest napisane, że Bóg go wysłuchał. No i potem jakiś gość napisał całą książkę o tej jednej modlitwie, tym jednym zdaniu, rozdmuchał to wszystko, a potem wszyscy się podniecili i chodziła taka moda, żeby módl się modlitwą Jabeza i Bóg ci wszystko zrobi, bo się będziesz modlił modlitwą Jabeza. I to taka ważna modlitwa, że jest aż od nim jedno zdanie w całej Biblii. No więc ponieważ to było tak strasznie ważne, to jakiś facet postanowił napisać dużo więcej zdań i zarobił dużo pieniędzy. No to chyba coś mi się zdaje, że tylko o to chodziło, bo cała sprawa jest mocno absurdalna, jeżeli się weźmie pod uwagę, jak bardzo rozdmuchali to jedno zdanie. No po prostu Matka Boska w Polsce wymięka po tym, jak modlitwa Jabeza się zrobiła popularna. Miliony ludzi na świecie, modlitwa Jabeza. Jedno zdanie. No, Izak. Ludzie się modlą. Wydawałoby się, że jest w Biblii taka modlitwa, żeby nas Bóg uchronił od właśnie od czego. I tutaj jest sedno tej różnicy. Ludzie się w Polsce tutaj, głównie, powiedzmy, że tych znam, nie? To się modlą bardzo często o to. I to jest najczęstsza w ogóle modlitwa, żeby Bóg mi nie zabrał samochodu, żeby mi nie miał wypadku, żeby mi córka nie zaszła w ciążę z murzynem, żeby... przykład, żeby pieniądze mi nie ukradli, żeby urząd skarbowy się nie dopieprzył, nie? I modlą się o to głównie ludzie, nie żeby coś dostać od Boga, tylko żeby to, co już dostali, to on im tego nie pozabierał. O to się modlą. A Jezus jak mówił, żeby nas uchronić, żeby się modlić o to, że nas uratuj od złego, no to nie za bardzo widać, żeby on miał na myśli to samo. Bo to tam nie jest powiedziane, że w tej modlitwie, że Boże, uchroń mi moje trzody i moje rzeczy i w ogóle wszystkie. Wydaje się, że to jest podobne, ale nie jest to podobne, nie może to być podobne. Nie może być podobne z jednego powodu. Bo to, co Jezus mówił o chronieniu od złego i ten Jabez nieszczęsny, wynika z zupełnie innej motywacji niż motywacja ludzi, którzy się tu modlą o to, żeby ich coś złego nie spotkało, żeby Bóg im tego nie zabrał. Bo w pierwszym przypadku ten Jabez i Jezus sobie zdawali sprawę z tego, że Bóg zrobi co chce i że ma prawo robić co chce i uważaj też, że nie ma w tym nic niezwykłego, że Bóg robi co chce i że zsyła czasem coś złego na człowieka. To jest to zupełnie oczywista sprawa, kiedy się weźmie pod uwagę, że Jezus właśnie znosił coś złego, bo po to był posłany na ziemię, żeby znosić coś złego od Boga. I on też prosił, że jeżeli się da, to weź to ode mnie i żeby mnie to złego nie spotkało. Ale bez przesady, twoja wola jest ważniejsza i ona ma sens. Tak to mniej więcej Jezus mówił, kiedy on się modlił. Więc to ta prośba, żeby nas od złego uratował, nie wynika z założenia, że właśnie, że tutaj wchodzimy w sedno tej sprawy. Wynika z takiej koncepcji właśnie, jaką mówię. A teraz, jak się ludzie modlą, żeby mi nie zabrał Bóg samochodu, żeby mi, nie Bóg, no, żeby mi złodziej nie zabrał samochodu, żeby mi urząd skarbowy nie dawał podatku za dużego, żeby mi tam ręki, palec w tokarce nie uciął, nie, żeby palca mi tokarka nie ucięła, to ci ludzie wychodzą już nie z tego tylko założenia, tylko idą o wiele dalej. I to jest problem. Bo oni uważają, albo tak sobie wyobrażają Boga, że Bóg jest złośliwy. No i jedno z dwojga. Albo Bóg jest złośliwy i dla własnej satysfakcji sadystycznej zabiera zaraz z powrotem to samo, co nam dał. I to jest możliwe, więc teraz się go trzeba przebłagać, że Boże, wiemy, że Ty jesteś złośliwy i wielki i że możesz nam dopier... i tak dalej, ile tylko chcesz, bo wiemy, że to lubisz, ale powstrzymaj się od tego, bardzo Cię prosimy i nie zabieraj nam tego samochodu, bo my go kochamy bardziej niż Ciebie. I mieszkania, i wszystkiego innego. Bo to tak takie ważne dla nas jest, żeby tego... No dobra, ale zdrowie może być ważne. Ale dlaczego się ludzie zakładają, że jest czymś normalnym stracić to, co Bóg właśnie dał. Bóg daje zdrowie, a my się tutaj modlimy panicznie, cały czas myśląc o tym, że Bóg nam to zabierze w każdej chwili. Może zabrać. Że nas coś złego spotka. Że jest to spodziewanie się samego najgorszego. Z takiej motywacji płynie ta modlitwa. I takiej modlitwy w Biblii nie ma. Bo nie ma. No Jezus nie zakładał, że Bóg nagle zrobi coś zupełnie z czapy i nie wiem, złamie mu nogę, bo tak. Bo to w ogóle nie wiadomo po co, ale złamie nogę. Bo to się zdarza, bo to się zdarza. No to też mnie spotka na pewno. To trzeba się modlić w panice, żeby nie złamał mi Bóg nogi. Jezus tak w ogóle nie robił. Ten Jezus, który powinien być wzorem do naśladowania dla chrześcijan, przynajmniej ludzi, co się uważają za chrześcijan, a nie tylko dla nich, bo to po prostu jako człowiek był człowiek, który jest naprawdę wart naśladowania. W postępowaniu, sposobie myślenia, odnoszenia się do innych, radzenia sobie z problemami. No więc ten człowiek nie widać po nim, żeby on panikował, że Bóg mu zrobi coś złego. Wręcz przeciwnie, on był pełen zaufania do Boga, że mu nie zrobi nic złego, że go nic złego nie spotka. Jeżeli go nawet spotka coś złego, nieprzyjemnego, powiedzmy nieprzyjemność, to Jezus sobie zakładał w głowie i był absolutnie przekonany, że będzie to zgodne z wolą Boga i ostatecznie wyjdzie mu na dobre, albo wszystkim innym. Albo w ogóle już tak upraszczając, że Bóg to ma pod kontrolą wszystko. Ponieważ to ma pod kontrolą, a jest dobry ogólnie, to nie ma się w ogóle czym przejmować. Jezus się właśnie widzi, jak się czyta Biblię, to te Ewangelie o nim, to widać, że on się w ogóle nie przejmował niczym. On się nie przejmował, co je, co pije, gdzie mieszka. On miał wszystko wywalone na to wszystko. I to nie z tego powodu, że był bezmyślnym ignorantem, tylko z tego powodu, że miał pełne zaufanie do Boga, jego opieki i jego dobrej woli. Dlatego też z taką postawą no nie mógł się modlić, że co chwilę, że Boże, nie pozabieraj mi przyjaciół, nie pozabieraj mi żony, matki i tak dalej. Nie miał żony, a matkę miał, dobra. Więc nie pozabieraj mi tego wszystkiego, co mi właśnie dałeś, i sławy, i mocy, i w ogóle obiadu dzisiejszego. No nie za bardzo, jeżeli się już o coś prosił, to takie normalne rzeczy, że Boże, coś mi daj, bo ja chcę i koniec. To jest takie jakieś proste i naturalne i tak kazał się modlić też. Ale no jest tym Ojcze Naszu, że nas chroni od złego. No tylko to nie można tego rozumieć na pewno tak, jak tutaj ludzie rozumieją, bo to by płynęło z motywacji pod tytułem zupełny brak zaufania do dobrej woli Boga. Drugie jest jeszcze wytłumaczenie, które nie zakłada tego, że w którym to ludzie no nie zakładają, że Bóg jest takim sadystą, że zabiera sobie, bo tak, tylko zakładają, że rzeczy się po prostu dzieją. Złe rzeczy się przydarzają. Przypadek tak zwany. I ludzie się modlą, że Boże, daj mi zdrowie, bo wirusy krążą, bo grypa panuje i dlatego ja mogę się zarazić. No nie wiem, czy sobie nie zdają z tego sprawy, bo są głupi, czy po prostu... Taki mam światopogląd, że to grypa panuje nad światem, a nie Bóg panuje nad światem. Czyli inaczej mówiąc, zakładam, że Bóg jest bezsilny wobec rzeczy, które się po prostu dzieją, wobec przypadku. W przekonaniu ludzi to nie Bóg panuje nad tym, kto się kiedy czym zarazi. W przekonaniu ludzi to grypa panuje. Zresztą tak się dokładnie mówi, grypa panuje. Nie? Jest to nie, że Bóg jest Panem, że Jezus jest Panem. Nie, grypa jest Panem. Więc człowiek służy nie Jezusowi, tylko grypie, bo to jest jego pan. Moim panem jest grypa teraz i ja się modlę do tego słabszego tutaj, no ale no do kogo mam się odejść? Do grypy? Nie, pomodlę się, bo nie posłucha. A Bóg może, no kto wie, może se jakoś poradzi z tym. Może się da. Co mi to szkodzi? I modlę się o to, żeby się grypą nie zarazić, która panuje. Grypa jest wszechwładna, jak wiemy, a Bóg niekoniecznie. Dlatego więc ludzie się modlą do Boga, żeby ją uchronił ich przed grypą, która się zdarza. No jest takie podejście Boga, które zakłada, że Bóg jest bezsilny, po prostu. Pierwsze założenie zakłada, że Bóg jest kawałem gnoja, który jest jak dziecko, po prostu bawi klockami, a ty stracisz rękę, a ty stracisz oko, a ty stracisz dziecko, co ci tam? I patrzy sobie, jak my się tu męczymy i się ma taką rozrywkę. Big Brothera sobie wymyślił. No i to jest pierwsze podejście. Drugie podejście możliwe jest takie, że Bóg jest zupełnie bezradny i nie jest w stanie za dużo zrobić. Bo tak naprawdę światem rządzi przypadek oraz grypa, a Bóg może coś tam próbować, jeżeli akurat będzie miał ochotę. To się też tak z pierwszym trochę łączy, bo zresztą obie postawy są możliwe. Pierwsza, że Bóg niekoniecznie lubi nas i chce nam dawać dobre rzeczy, albo jest jakiś taki pokręcony, że ma jakieś swoje dziwne, niezrozumiałe powody, żeby nam po prostu zabierać zdrowie, obcinać ręce i w ogóle dawać same najgorsze rzeczy bez żadnego powodu. No a drugie, że nawet, no że raz, że taki właśnie jest sadystyczny, rozwydrzony bachor, to jeszcze do tego nie za bardzo może cokolwiek zrobić, bo przecież to grypa panuje nad światem oraz przypadek. Z taką postawą ludzie przychodzą i ta modlitwa o to, że Boże, nie zabieraj mi wszystkiego dobrego, co mi dałeś, to spodziewanie się najgorszego świadczy o takiej postawie. Bo o jakiej innej może świadczyć? Spodziewanie się najgorszego. Teraz ja nie mówię, żeby było jasne, że Bóg nie może niczego złego zrobić, bo to jest kompletnie wbrew Biblii już. Ja wiem, że dużo ludzi mają przekonanie, że dobre przychodzi od Boga, złe od szatana, koniec. Wiem, że to by tak prosto było, ale w Biblii tego tak nie ma. To jest jakaś tam koncepcja, możecie sobie taką mieć. Ja nie mówię, że nie. Ja tylko mówię, że to nie jest z Biblii, to jest wbrew Biblii. Biblia mówi jasno, wprost, w wielu miejscach, wprost, jednoznacznie, nie pozostawia żadnego miejsca do interpretacji, żeby było jasne, że i dobre, i złe przychodzi od Boga. Tak mówił Job dosłownie, tak było u proroków napisane, wielu. Jest taka dłuższa wypowiedź na przykład u proroka Amosa, który wymienia różne nieszczęścia, rzeczy, tam, nie, on mówi, wymienia przyczyny i skutki. I na końcu zadaje retoryczne pytanie, czy jest w mieście jakiekolwiek nieszczęście, którego by Bóg nie był przyczyną, o którym by nie wiedział, które by nie zrobił? No i oczywiście pytanie jest retoryczne, bo w zestawieniu z innymi oczywistymi pytaniami, na przykład czy jest dym, gdzie nie ma ognia, prawda, to tak samo nie ma nieszczęścia, które by nie było spowodowane przez Boga. I nie, ten prorok, nie, prorok, który mówi po prostu to, co mu Bóg przekazuje, mówi to w imieniu Boga, że nie ma takiego zła, które by nie pochodziło od Boga. Zła, krzywdy, nieszczęścia. No, nieszczęście. No, więc dlatego nie ma co tu przekręcać Biblii, żeby nam pasowała do fajnego obrazu, że Bóg jest tylko dobrym, świętym Mikołajem, a szatan to robi samo zło, bo to nieprawda. To co, nie, prawdą jest, że szatan robi zło, no, ale też nie jest prawda, że on robi samo zło, tylko robi to, co jemu się podoba. Po prostu i nie obchodzi go nic innego. Szatan ma swoje interesy, prawda? A Bóg ma swoje. O. Dobra, ale to nie o tym mowa teraz, tylko mowa jest o tym, o czym jest w ogóle mowa. Co się zagupiłem w dygresję. Zło, właśnie. Zło więc przychodzi od Boga tak samo jak i dobro. I ja nie mówię teraz właśnie, że nie należy się spodziewać niczego złego. Znaczy, albo nie, tak mówię właśnie. Dobra, mówię, że nie należy się spodziewać niczego złego, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, że będą rzeczy nieprzyjemne w życiu. Że Bóg może, ma prawo i ma powody dobre, żeby, kontrolując ten cały świat i jednocześnie nie będąc sadystą, sprawiać, że ludzie będą cierpieć. Przeżywać rzeczy, których przeżywać nie chcą. Nieprzyjemne rzeczy. Jakie to mogą być powody? Najróżniejsze. Pierwszy, najważniejszy powód jest taki, że po prostu inaczej się nie da. Bo się nie da. Bo się nie da fizycznie, nie da się logicznie. Nie da się tak zrobić świata, w którym każdy ma wolną wolę, każdy człowiek w tym świecie współistniejący naraz może robić innym, co mu się podoba. Może być dobro, może być zło, może wyrządzać krzywdę, może nie wyrządzać krzywdę. Żeby w takim świecie nie było sytuacji, kiedy ktoś jest skrzywdzony. Tego się po prostu zwyczajnie nie da zrobić. Choćby nie wiem, jak bardzo Bóg interweniował. Gdyby zrobić tak, gdyby w takim świecie Bóg miał interweniować w każdym przypadku tak bardzo, żeby nikt nie cierpiał niezasłużenie, albo nikt nie cierpiał w ogóle, o, to musiałby nie być wolnej woli. Musieliby być, wszyscy być pozamykani w jakichś odizolowanych klatkach i związani. Musiałby być tak dalece pozbawieni ludzie, by musieli być własnej woli, możliwości działania, że życie przestałoby mieć jakikolwiek sens. Nie mielibyśmy w ogóle możliwości poruszania się w tym życiu i jakiejkolwiek wolności uskuteczniania tutaj. Nie byłoby takiej możliwości w świecie, w którym oczekujemy od Boga, że będzie pilnował, żeby nikt nie był skrzywdzony. Tego się zwyczajnie nie da zrobić. I to jest najważniejszy powód. Więc muszą być złe rzeczy, muszą przychodzić rzeczy nieprzyjemne, koniec, kropka, nie ma wyjścia, nie ma. I to trzeba być realistą, a nie mieć jakiś pogląd typu bajka, no że Bóg weźmie, zaczaruje magiczną różdżką Harry'ego Pottera i już będzie dobrze. No co tak można mówić, każdy może tak powiedzieć, bo se może każdy mówić, co mu się podoba w ogóle, ale pomyślmy o tym realistycznie. My tu rozmawiajmy o prawdziwym świecie istniejącym, a nie o tym, że my sobie bajkę wymyślimy i ona będzie nam istniała w głowie. Nieważne, co nam istnieje w głowie, mnie interesuje, co naprawdę istnieje. I w prawdziwym istniejącym świecie tego się nie da zrobić. Już, zaakceptuj to, albo będziesz głupi. Głupim, fajnym, miłym, bardzo marzycielem, ale nie z tym niemniej głupim. Oczekując rzeczy niemożliwych. To jest problem człowieka, że człowiek tak bardzo chciałby różne rzeczy, że nie akceptuje rzeczywistości, która mu się nie podoba. Ale mówię, no to jest kwestia, nie wiem, dorośnięcia, nabrania rozumu, zaakceptowania rzeczywistości. Lepiej jest, ja mówię, jest lepiej zaakceptować niewygodną rzeczywistość, niż żyć we własnej, nieprawdziwej. to z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie uciec od konsekwencji życia w prawdziwej rzeczywistości. Więc uciekanie w jakąś fikcję, stwarzanie sobie świata nieistniejącego w głowie, doprowadzić musi do nieszczęścia, wcześniej czy później, bo my musimy się zetrzeć z rzeczywistością, bo żyjemy w świecie rzeczywistym, wszyscy tutaj, tylko w świecie rzeczywistym jest tylko jeden świat, w którym my żyjemy tu na Ziemi i ten świat jest jeden i jest niezależny od tego, co my sobie w głowie naprujemy. Możemy sobie wymyślać o świecie niestworzone historie, ale zawsze to one się skonfrontują z prawdziwą rzeczywistością. Jeżeli się okaże, że mamy w głowie co innego niż jest naprawdę, no to będzie ściana, będzie konflikt, będzie uderzenie, będą nieprzyjemne efekty tego. Będą zawsze. No. Także dlatego jest lepiej zaakceptować nieprzyjemną rzeczywistość. I w tej rzeczywistości nieprzyjemnej Bóg zwyczajnie nie może zapobiec nieszczęściom i muszą się złe rzeczy zdarzać. Bo nie tylko Bóg, każdy. Nie da się po prostu tego inaczej zrobić zatwią. I to jest pierwszy powód. Ale jest powód, gdzie da się uniknąć nieszczęścia, Bóg interweniować może, choćby ustawiając tak okoliczności, a nie inaczej, a jednak tego nie robi. Oczywiście, że tak jest. Bóg nie jest przecież totalnie bezsilny, nie? W ogóle nie jest bezsilny, tylko, jak mówię, ma swoje powody, którego głównym i kluczowym jest pozostawienie ludziom możliwości działania, wolności człowieka. No, od czasów postawienia tego drzewa w ogrodzie Eden do końca świata podstawową zasadą Boga jest to, że oddał ziemię jako pole działania ludziom i nie może interweniować tak daleko, znaczy może, ale nie chce interweniować tak daleko, żebyśmy stali się robotami, marionetkami, czy kimś, kto jest zupełnie ubezwłasnowolniony. Taki jest świat. Cieszmy się z tego, Bóg dał nam wolność, wręcz nas do niej zmusza. No, ale to jest dobry prezent. No, ja wiem, jest trudny, ale jest dobry. Bo stańmy na wysokości zadania i bądźmy ludźmi w końcu. Bądź w końcu człowiekiem, a nie tylko jakąś, nie wiem, dzieckiem, które uważa, że zasługuje na same cukierki w życiu. Bądź człowiekiem w końcu, nie jest takie trudne aż. No, dobrze. I tak. No więc, straciłem na chwileczkę wątek, ale już do niego wracam. Więc nie da się tego zrobić. Inny powód, dla którego Bóg coś złego nam zsyła, to jest no po prostu proces uczenia nas, no jak to nazwać ładnie. Musimy przechodzić przez przeciwności, żebyśmy w ogóle mogli się uczyć. Człowiek, który nie zetknie się z niczym, co jest dla niego przeszkodą, nie nauczy się, jak zwalczać te przeszkody. Jeżeli nigdy się nie zetniesz z problemem, nigdy się też nie nauczysz rozwiązywać te problemy. W związku z tym, żeby rosnąć, żeby być coraz lepszym człowiekiem, coraz lepiej myślącym, dojrzalszym, mogącym więcej, nie? Mogącym też więcej i lepiej przeżywać i doświadczać wszystko. W ogóle, żeby rosnąć pod każdym względem, musimy mieć złe rzeczy, które nas spotykają. No nie muszą to być jakieś straszne tragedie, nieszczęścia czy coś, ale mówię, muszą to być rzeczy, których my nie chcemy. Żebyśmy sami dla siebie sobie nie życzyli. Nie życzę sobie być głodnym, ale ponieważ jestem głodnym, to się uczę, jak zdobywać jedzenie na przykład, albo jak sobie coś gotować, albo coś tam. No, nie życzę sobie tego, ale to jest dla mnie dobre. Często się tak zdarza przecież, że coś, czego byśmy nie chcieli, działa, jest dla nas dobre. Ostatecznie wychodzi nam na dobre, rośniemy, stajemy się lepszymi. Unikamy też dzięki rzeczom, których się uczymy, unikamy złych rzeczy, gorszych w przyszłości. Więc trochę złego na początku daje w wyniku dużo dobrego później. To jest taka inwestycja. I Bóg wie o tym doskonale, bo każdy o tym wie doskonale, kto już coś tam przeżył, ma doświadczenie i zdaje sobie sprawę z tego, jak działa świat. To jest po prostu koncepcja inwestowania, czyli zrzeczenia się trochę przyjemności i dobrych rzeczy teraz, po to, żeby było dużo tego więcej później. No, to jest zwykłe inwestowanie, więc choćby takie, dobra, dwa powody, wystarczą tylko te, a jest naprawdę jeszcze dużo więcej i jeszcze dużo bardziej złożonych i jest na pewno całe morze takich, które mi nawet do głowy nigdy nie przyszły, a to jest tylko trochę, które zdążyłem zauważyć w życiu, powodów, dla których Bóg może dawać ci coś złego, dawać ci grypę, dawać mi ból gardła, którego nie znoszę teraz, bo nie mogę, przez ostatni tydzień nie zrobiłem nic, bo nie byłem w stanie, bo byłem chory, nie mogłem mówić, boli mnie gardło do tej pory, Ale myślę, że to jest dobry odcinek, żeby nagrać. Jest tu coś ważnego i coś interesującego, coś, co może zmienić myślenie i to pomoże. Dlatego nagrywam i nie ma powodu, nie wiem, dlaczego mam teraz grypę, czy ja muszę wiedzieć. Jak to się okazuje? Przeważnie to, co nas złego spotyka, to w końcu wychodzi. Dlaczego to było, po co to było, się przydało. Nawet jak nie wiesz, się przydało, może się przydało, to, że nie wiesz, to nie znaczy, że się nie przydało. Po prostu nie wiesz, czy się przydało. Myślę, że się przydało. Do tej pory zdecydowana większość chorób, na przykład, które miałem, miały swój powód i miały swój cel. Nawet jeżeli nie miały, nawet jeżeli zrzucić to na zbieg okoliczności, to faktem jest już, że się mi przydały. Na przykład odpocząłem, przez co nie miałem dużo gorszych konsekwencji później, bo mnie zmusiły do odpoczynku choroby, na przykład. No, więc były te efekty w większości przypadków. A te przypadki, co ja nie rozumiem, no to nie rozumiem, ale skoro tak często się powtarza, że choroby w moim życiu mają powód i złe rzeczy, i nieszczęścia, w zdecydowanej większości powodów, z przypadków, ja znam ten powód. Bo wynika on z życia, potem jak już se pożyłem trochę, to nagle odkryłem, aha, no dobra, jednak mi się przydało, że mnie coś złego spotkało. No, więc co do reszty przypadków, też mam zaufanie, że nic tam złego specjalnie, że nie będzie niepotrzebnego zła. O, to jest ważne też. To jest głównie, dla mnie to jest ważne. Dlatego bardzo ostrożnie i nieśmiało proszę Boga o to, żeby mi nie dawał czegoś złego. Dlaczego? No bo ja wiem, że to złe może mi być przydatne, więc modlę się mniej więcej tak chyba jak Jezus się modlił, że no da, jeżeli się da, to weź mi, nie daj tego złego i tej krzywdy, bólu, cierpienia. Jeżeli się da, to tak zrób, ale niech będzie twoja wola, bo ty jesteś mądrzejszy. I ja mam do ciebie zaufanie, że ty jesteś i wiesz, co robisz i chcesz robić, żeby mi było dobrze ostatecznie, dla mojego dobra. No, więc ja mam też takie przekonanie. I z tego przekonania wynika też, że ja nie modlę się teraz o to, żeby Bóg mi pozabierał wszystko, co mi dał. Bo czemu miałby? Nie, w ogóle nie przychodzi mi to do głowy. Ale ludziom przychodzi. I o czym to świadczy? No o niczym przyjemnym na pewno, że coś mają nie tak we łbie w postawie ich wobec Boga. Że Boga widzą jak jakiegoś urzędnika, czy jakiegoś wyrodnego ojca. Czy co? Takiego egoistę na maksa? Nie wiem, jakoś widzą Boga w bardzo niezdrowy sposób. I to może ty też tak widzisz teraz, się okazuje. Że nie prosisz Go o to, żeby cię tylko, byle tylko mi zdrowia nie zabrał. Byle mi nie zabrał tego, co już mam. Nie modlisz się tak? No to tak jest, nie spodziewasz się najgorszych rzeczy po Bogu? No bo może się spodziewasz. No ja nie wiem. Akurat. Wiem, że dużo ludzi ma z tym problem i spodziewałem się złych rzeczy i nawet nie specjalnie sobie zdałem sprawę z tego. Muszę sobie dopiero uświadomić, dlaczego ty się tak modlisz, że daj mi zdrowie. No przecież masz zdrowie. No ale daj mi zdrowie, ale czemu mam ci nie dać zdrowia, mówi Bóg. A on nie słucha, ten człowiek, o się modli dalej, ale nie zabieraj mi zdrowia, ale nie daj mi kolki nerkowej, ale nie daj mi, żeby mi nogę ucięło. Żebym wypadku nie miał co chwilę. I tak się codziennie modlą. Rany. Jakie to musi być straszne życie, sobie myślę. Jakby się spodziewać codziennie, że coś złego się może spotkać, może ciebie spotkać, że Bóg nad tym chyba nie do końca panuje, że to cię spotka, bo zbieg okoliczności jest tak silny, że może przeważyć to, co Bóg chce albo nie chce, albo jakoś tak. No i w ogóle życie w takim zamartwianiu się ciągle, co za koszmar jest, no. Więc ze wszystkich chyba możliwych powodów należy ludzi ostrzegać i namawiać ich, żeby przestali tak myśleć. Nie żeby się przestali tak modlić, bo to nie zmieni przyczyny tego, dla której się tak modlą. No. Przyczyna jest katastrofalna, jakaś przyczyną takich modlitw jest katastrofalne wyobrażenie o Bogu. Czy to jest nieszkodliwe, takie modlenie się na przykład? Boże, nie zabierz mi nogi. Zakładając, że ten Bóg już istnieje i że sobie słucha, to pytanie brzmi, czy to jest neutralne dla Boga, czy Bóg po prostu machnie ręką na to, czy powie, dobrze, nie zabiorę, módl się więcej, częściej, módlcie się tak, żebym wam wszystkiego nie pozabierał, módlcie się, żebym wam nie nakopał do dupy z powodu tego, że mam zły humor. No nie, nie jest to neutralne, to jest obraźliwe, to jest tak obraźliwe jak mało co, to jest drażniące, To musi być drażniące. To dla mnie by było straszliwie drażniące. No bo wyobraź sobie sytuację. Dałeś, jesteś... na przykład adoptowałeś sobie dziecko. I to dziecko sobie wychowujesz. Jesteś naprawdę dobrym ojcem. Dbasz o nie, ale nie tak głupio, że mu dajesz tylko, co ono sobie życzy. Dajesz mu to, co jest dla niego dobre. I to dziecko rośnie. Rośnie, jest coraz mądrzejsze. I ma maksymalnie dużo przyjemności w życiu, radości w życiu, ale jednocześnie uczy się. Takim jesteś dobrym ojcem, no. I teraz dziecko dostaje od ciebie dużo rzeczy. Nie? Część nie dostaje, bo nie dajesz, bo wiesz, że to będzie złe dla niego, tego dziecka. Ale dużo dajesz jednak. I dziecko ma się czym cieszyć. No i dajesz mu to, i dajesz mu tamto, i dziecko się cieszy. Ale właśnie patrzysz, że ono coś tam nagle przestaje się cieszyć i mówi tak. Zamiast się cieszyć tymi zabawkami, na przykład co ma, to ono przychodzi do ciebie codziennie rano i mówi, tato, nie zabieraj mi tej zabawki. I ty na początku myślisz sobie, dobrze, dobrze, dziecko się boi, adoptowane, wiadomo, przyszło z dziwnego domu. I mówisz, nie zabiorę, spoko, ona jest twoja. Ja ci daję, jestem bezinteresowny, zupełnie, daję, jest twoje, baw się, ciesz się. I ja się cieszę tym, że ty masz, po prostu. I dziecko odchodzi, się uspokoiło trochę. Ale potem rano znowu, następnego dnia, tato, ale dzisiaj nie zabieraj mi tej zabawki. No i ty znowu tam tłumaczysz, ale kiedy stracisz cierpliwość? No bo stracisz ją na pewno. I powiesz sobie, co jest z tobą nie tak, stary? Dałem ci to. Ile razy ci trzeba powtarzać, że to jest twoje? A dziecko dalej, nie zabieraj mi tego. I zaczynasz się, coś ci przemyka do głowy jako ojcu, że to dziecko... to nie jest problem z jakimś tam wychowaniem, że ono czegoś nie rozumie. Ono wszystko już rozumie, już wytłumaczyłeś. Problem polega na tym, że to dziecko uważa ciebie za kawał gnoja. To ty. No tak, taki, no bo jak inaczej to nazwać? No, dziecko się spodziewa, że to jest normalne, że ty z każdego dnia możesz mu pozabierać wszystko, co mu dałeś. Dziecko cię uważa za takiego kogoś. I co teraz pomyśl, jako ojciec, jak się czujesz? To ty przez tyle lat adoptowałeś to dziecko, dajesz mu coś dobrego, wychowujesz go, myślisz o nim, o tym, wszystko co robisz, właśnie robisz z myślą o tym, żeby jemu było dobrze, żeby ono rosło. A ono teraz przychodzi do ciebie i okazuje się, że traktuje cię jako taki kawał sukinsyna, który po prostu daje ci tylko po to, żeby ci któregoś dnia zabrać wszystko i mieć złośliwą satysfakcję. Że daje ci z jakiejś takiej interesowności, ale z czegoś o wiele gorszego, z tego, że ty jesteś takim ojcem, który tylko jest tak naprawdę wewnętrznie, w samym środku jest taki złośliwy i on tylko czeka, kiedy ci dopieprzyć. Tylko czeka na ten moment. No to się i dlatego dziecko się boi, bo cię uważa za kogoś takiego. Jak się czujesz jako ojciec? Ja bym się czuł, no mieszanka uczuć jest niedobra. Raz, że czujesz się niesprawiedliwie potraktowany. Po prostu jest niesprawiedliwie to dziecko do ciebie podchodzi, no. No czym se na to zasłużyłem, mówisz jako ojciec? Czym ja sobie na to zasłużyłem? Niczym. I jak stracisz cierpliwość, to w końcu mu to pozabierasz, żeby w końcu się zorientowało, że tak naprawdę ty byłeś cały czas dla niego dobry. I ono tego nie docenia zupełnie, no. Jeszcze nie dość, że tego nie docenia, to jeszcze zrzuca na ciebie i oskarża ci jakieś o bycie najgorszym możliwym kimś. No to aż cię korci, żeby właśnie mu dokładnie to zrobić, czego on się boi. Nie? Bo przecież zostałeś obrażony jako ojciec, jeszcze potraktowany w najgorszy sposób. No ja nie wiem, jakby się jeszcze mógł czuć. No na pewno pokrzywdzony, boleśnie. No jest jakaś krzywda wewnętrzna, takie poczucie niesprawiedliwości i niesprawiedliwego oskarżenia w ogóle i to jeszcze za coś dobrego. No nie za bardzo, no nie wiem, szczerze, może irytacja głupotą tego dziecka czy coś, ale to mówisz, nie wynika z głupoty, ono już wie, co wiedzieć powinno. Ono po prostu jest przekonane o twojej zgniliźnie moralnej. Więc każdy, kto się tak modli, tak podchodzi do Boga, to jest właśnie takim dzieckiem, adoptowanym dzieckiem, które dostaje dużo dobrych rzeczy. I zamiast mówić dziękuję, cieszyć się, że ma, to ono się spodziewa po tobie, że mu zaraz wszystko pozabierasz. Ja przestrzegam przed taką postawą, bo stanie się w końcu to, no Bóg je, według Biblii, Bóg jest bardzo cierpliwy, ale nie ma nieskończonej cierpliwości. i w końcu jest też, ma swoje uczucia i ma emocje. No my podobno, według Biblii, jesteśmy zbudowani na jego obraz i podobieństwo, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak te uczucia, czy emocje, czy reagowanie na to, co inni robią, to myślę, że Bóg się tak samo zachowuje. No tak to widać zresztą w Biblii. Są zrozumiałe emocje Boga. Kiedy tam w księgach prorockich Bóg opowiada, co czuje, co myśli i mówi to w taki sposób, że człowiek jest w stanie to jak najbardziej zrozumieć, bo człowiek tak samo by zareagował. No więc, jeżeli rzeczywiście sytuacja tak wygląda, jak w tej mojej historii z ojcem i adoptowanym dzieckiem, to Bóg straci cierpliwość w tym momencie do takich modlitw. I ja powiem, że ja to obserwuję w rzeczywistości dookoła mnie. Ludzie, którzy proszą Boga o to, żeby im nie pozabierał wszystkiego, ci ludzie dosyć często wpadają w takie nieszczęścia. No i nie dziwię się, że Bóg, czując się obrażany przez nich codziennie takimi modlitwami, w którymś momencie nie wytrzymuje i rzeczywiście im daje dokładnie to, czego oni się spodziewali. Spodziewali się najgorszego? Dostaje najgorsze. To nie dlatego, że to jest jakaś magiczna siła kosmiczna, która ludziom daje to, co oni sobie wyobrażą. Nie, no nie z tego powodu, tylko z powodu zupełnie takiego interpersonalnych relacji. Po prostu obraziłeś Boga, stary, no to ci zabrał. Co w tym takiego? To nie trzeba wyjaśniać żadnymi magicznymi tymi karma, czy co, jak to się nazywa, karma, nie? Żadna karma. Obrażasz Boga codziennie. Czym go obrażasz? No obrażasz go tym, że spodziewasz się po nim najgorszych cech, kiedy go prosisz o to, żeby ci nie pozabierał tego i tamtego. Może nawet ci pozabiera kiedyś, może ma prawo ci pozabierać, ale dlaczego miałbyś się tego spodziewać? Dlaczego miałaby to być norma? Dlaczego miałbyś się w ogóle modlić o to, jakby to było coś oczekiwane? To nie jest coś oczekiwane, to jest coś niezwykłe raczej. To są wyjątki, to nie każdy jest Hiobem. Hiob to był jeden na ileś tysięcy ludzi, na dziesiątki, setki tysięcy ludzi, któremu Bóg zrobił coś takiego krzywdzącego, niezrozumiały zupełnie kompletnie sposób, ale w zdecydowanej większości przypadków to jest tak, że Bóg cię lubi i daje ci dobre rzeczy. Koniec, no. Jak cię spotyka coś dziwnego, złego, bardziej wymagającego, no to raczej się ciesz, bo uznał cię za kogoś dojrzalszego, kogoś też wyjątkowego, kto sobie poradzi z nietypowymi sytuacjami w życiu, bo ma do Boga zaufanie. Albo może po prostu na to też zasłużyłeś. Ja tam nie wiem, nie znam twojego życia, ale wiem, że traktowanie Boga w obraźliwy sposób się zawsze ostatecznie źle kończy. No. Tak mówi Biblia i tak widzę w życiu. Ale to jest moja opinia, a ty możesz mieć zawsze własną i bardzo dobrze. Na tym polega ten program. Ja tu mówię tylko swój punkt widzenia. Rób se, co chcesz. I to był odcinek dzisiejszy Odwyku. Programu o Biblii i o Bogu, w którym się gada po ludzku, na tematy niebanalne i nietrywialne, dając, mam nadzieję, coś wam do myślenia. Jak się podoba, pamiętaj, żeby wspierać ten projekt, żeby sobie dalej był. Zwłaszcza teraz, bo mało mogę robić, gardło boli, trochę chory, ale już wracam do zdrowia. W każdym razie, mówię, mało jest takich projektów, więc wspierajcie to, co jest warte wspierania. No to tak działa, no co ja wam poradzę. No ja bym też wolałbym nie nudzić o takie rzeczy, ale hej, realny świat, nie? Na tym to polega. A, ma to swoje plusy. No, to do następnego odcinka. Komentuj, pogadajmy, podsyłaj innym. Pa.